Przechodzimy do poselstwa piątego. Które dotyczy najbardziej poważnej sprawy dotyczącej naszej służby w pańskim odzyskiwaniu i życiu Kościoła. I posłuży ono za ochronę dla nas, dla tych, którzy służą w życiu Kościoła w pańskim odzyskiwaniu. Jest to sprawa, która dotyczy nieprawości świątyni. Bradley o tym nie mówił szczególnie. Było to poruszone przez brata Niv. Nieprawość wielokrotnie występuje w Biblii w odniesieniu do wielu spraw. Do jednostek, do całego domostwa, do zgromadzenia, do kapłaństwa, tego co święte. Odnosi się do nieprawości miasta i ziemi. W Liczb 18:1 wspomniany jest aspekt nieprawości. Występuje jedynie w tym miejscu i mowa jest o nieprawości świątyni, uchybienia przeciwko świątyni. I dotyczy każdego grzechu, występku przeciwko świętości Bożej świątyni. Świątynia to, pamiętajcie, dom Boga. Święta świątynia. Jest to miejsce święte, na którym zależy Bogu. I w Liczb 18:1 jest mowa o nieprawości świątyni. Bradni powiedział, że jest to najpoważniejsza nieprawość, którą ktoś może popełnić. Ważne jest, żebyśmy dostrzegli to, że dwa rozdziały wcześniej, w Liczb 16, miał miejsce wielki bunt pośród Bożego ludu, którego przywódcą był Korach. Korach i 250 przywódców Izraela przyszli do Mojżesza i Aarona, krytykowali ich, podważali ich pozycję i odpowiedzialność i władzę. To nie byli zwykli Izraelici, byli to przywódcy. Korach był jednym z lewitów, przywódców lewitów, jednym z trzech pokoleń lewitów. 250 przywódców Izraela podważali Mojżesza i Aarona. Bóg bardzo się rozgniewał na to. Aż do takiego stopnia, że sprawił, że ziemia się roztąpiła i pochłonęła ich. Koracha razem z 250 i ich rodzinami. To jedno z najgorszych kar, która dosięgnęła Boży lud. I umarli oni nie w zwyczajny sposób. Byli pogrzebali żywcem przez ziemię. Oni usługiwali i popełnili coś poważnego przeciwko Bożym rządom. Prawdopodobnie Korach i jego tych, którzy mu towarzyszyli, byli z nim, chcieli coś poprawić. Z pewnością była tam ambicja. Próbowali coś poprawić. Mówiąc, że Mojżesz i Aaron nie powinni tyle nieść, brać na siebie. Ale nie wiedząc, dotykali Bożych rządów, co sprowadziło na nich bezpośredni sąd Boży. Następnie w 17 rozdziale jest wspomniane o 12 laskach, 12 pokoleń Izraela, które były w miejscu najświętszym przez noc. I tylko laska Arona zakwitła migdałami. Co oznacza, że służba kapłańska Arona była zaakceptowana przez Boga i znajdowała się w zmartwychwstaniu. W 18 rozdziale, pierwszy werset mówi: wtedy Jahwe rzekł do Arona, że on, jego synowie i jego rodzina ponosili odpowiedzialność za uchybienia przeciwko świątyni. Innymi słowy, w tym rozdziale, liczba 18:1, został napisany w wyniku tego, co było napisane w poprzednich rozdziałach. Dlatego jest powiedziane: i rzekł Pan. To, co Korach i ci, którzy byli z nim, zrobili, było bardzo poważnym. Bardzo poważną nieprawością przeciwko świątyni. I taka nieprawość może być popełniona tylko przez tych, którzy służą. Z jednej strony możemy być bardzo zachęceni i szczęśliwi z tego, co Pan do nas powiedział w poprzednich 4 poselstwach na temat tej wspaniałej wizji Jego jedynego, wyjątkowego dzieła. Nawet w czasie ostatniego poselstwa, w jaki sposób możemy przeprowadzić tę wizję, będąc ambasadorami. Ale gdy zaczynamy służyć, funkcjonować, wszyscy musimy być uważni i pamiętać o tym ostrzeżeniu, że istnieje możliwość, że ci, którzy służą, popełnią coś, co nazwane zostało nieprawością świątyni. W Starym Testamencie widzimy taki obraz, a w Nowym Testamencie mamy coś, co koresponduje z nim. Apostoł Paweł w 1 Koryntian, 3 rozdziale, mówi o tym. Nigdy dotąd nie widziałem, jak te dwa fragmenty odpowiadają sobie nawzajem. W liczb 18.1 mamy występek nieprawości wobec świątyni, a Paweł w trzecim rozdziale 1 Koryntian mówi o budowaniu świątyni, budowaniu na fundamencie. Musimy być ostrożni w tym, jak budujemy. Fundament już został położony i nikt innego nie może założyć. Jednak jak będziemy na nim budować? Czy ze złota, srebra, drogocennych kamieni, czy też drewna, trawy i siana? Jeżeli będziemy budować ze złych materiałów, w 17 wersecie 3 rozdziału 1 Koryntian Paweł mówi o niszczeniu świątyni, czyli jeżeli my niszczymy świątynię, Bóg nas zniszczy. Tak naucza Nowy Testament, wyjaśniając, że nieprawość świątyni w formie typu, obrazu widzimy w liczbie 18. Wszyscy musimy szukać u Pana Jego miłosierdzia, żeby nas poruszył tym słowem. Nasze serca muszą zostać otwarte. Wierzę, że Jego światło, Pańskie światło jest tutaj. Jeśli będziemy otwarci, wierzę, że Pan będzie mógł oświecić różne sfery w naszej istocie, że będziemy mogli dzięki temu razem z innymi braćmi starszymi i odpowiedzialnymi służyć. Bardzo i wielu młodych braci uczestniczy w tym szkoleniu. Mam duże brzemię o nich. Już przeszło 15 lat temu odszedł do Pana brat Lee. Teraz potrzebujemy takiego słowa, żeby ono wpłynęło w nas. Gdy byliśmy młodzi, słyszeliśmy co jakiś czas to słowo i ono strzegło nas. Teraz nowe pokolenie jest wzbudzane, co jest bardzo zachęcającym, ale musimy to ujrzeć. To nie tylko to, że oddałem siebie, żeby służyć, pomogę, jestem gorliwy. To nie jest sprawa oddania, pilności, wierności. Istnieje jeszcze coś takiego, jak nieprawość świątyni. Także jeżeli nie robimy czegoś w sposób właściwy, poprawny, możemy popełnić taką nieprawość. Powiedziałbym bardzo łatwo. Możesz powiedzieć, że ja nie zrobię czegoś takiego, jak zrobił Korach. To jest przesada. Ale jeśli, jak ujrzymy w tym poselstwie, nie musisz być Korachem, żeby popełnić nieprawo świątyni. Bardzo łatwo. Dla każdego usługującego, jeśli jest nieostrożny, żeby coś takiego popełnić. Przeczytajmy konspekt. Księga Liczb ukazuje, że grzechy kapłanów były nieprawościami, które popełniali oni przeciwko świątyni. Zgodnie z dzisiejszą terminologią popełniali oni grzechy w Bożym dziele. Święci wierzący w ich codziennym życiu popełniają grzechy, upijanie się, wybuchy gniewu. Wszystko to są grzechy, ale na poziomie osobistym. Istnieją jednak grzechy, które są popełniane w odniesieniu do Bożego dzieła i są one poważniejszymi grzechami. A pewne grzechy popełniamy w codziennym życiu, jednakże pracownik pański może popełnić dodatkowy rodzaj grzechu, to grzech w dziele Bożym. B. Popełnianie grzechu w dziele oznacza obrażanie Boga w Jego świętości, chwale i opatrzności. W Bożym dziele wszystko, czego nie da się pogodzić z Bożą wolą, jest grzechem i nieprawością świątyni. Nasz Bóg to Bóg świętości. Nie znosi i sprzeciwia się wszystkiemu, co nie jest święte. Wszystkiego, co jest z naszego ciała. Jeżeli przyniesiemy coś, co ma swój początek w ciele, z ciała, on się temu sprzeciwia. To jest Bóg, on jest Bogiem świętym i szuka wyrazu swego w tym wszechświecie. I on szuka chwały i nie będzie jej dzielił z nikim innym. My możemy wejść w tą chwałę. Więc gdy człowiek próbuje ukraść Bogu chwałę, będzie podlegał sądowi. On nie jest Bogiem chwały i suwerennym Bogiem. Bogiem, który jest, stworzył cały wszechświat, jest wszechmogącym Bogiem. My jesteśmy niczym, nas nie ma, musimy przyznać Bogu suwerenność. Ten suwerenny Bóg ma wolę, zamiar. Biblia wyraźnie pokazuje, że Bóg ma wolę, ekonomię, dzięki której realizuje tę wolę. A usługujący muszą poznać tę wolę, jego zamiar, żebyśmy nie szli przeciwko tej woli, ale żeby nasza służba była zgodna z jego wolą. Apostoł Paweł często na początku swoich listów mówił, że jego apostolstwo było z woli Bożej. Nie mówił, że był inteligentny, mocny, ale mówił, że rozpoczął tę służbę. Nie dzięki temu rozpoczynał swoją służbę, ale dzięki woli Bożej. Więc wszyscy usługujący bracia muszą wiedzieć, jaka jest wola Boża. Inaczej dyskwalifikuje nas to w naszej służbie. Nieważne, jak zdolny jesteś. Jeżeli nie znacie, jaka jest wola suwerennego Boga, jaki jego zamiar, to nas dyskwalifikuje w naszej służbie. I popełniamy nieprawo świątyni. C. Nie powinniśmy zapominać o trzech bardzo ważnych czynnikach w Bożym dziele. Jeśli poniesiemy fiasko w jednej z tych trzech spraw, popełniliśmy nieprawość przeciwko świątyni. Co to za trzy sprawy? 1. Wszczęcie Bożego dzieła musi być zgodne z Jego wolą. Żadnego dzieła nie można możemy wszczynać sami. To dotyczy źródła. Źródło jest bardzo ważne. Jakie to jest źródło? W Mateusza jest powiedziane, że owoc poznajemy, czy drzewo poznajemy po owocu. Jeżeli drzewo jest jabłonią, to owoc będzie jabłkiem. Nie urodzi ona bananów. A jak spoglądam na banan, wiem, że pochodzi on z drzewa bananowego, a nie z jabłoni. Musimy mieć taką bojaźń w sobie, gdy służymy Bogu, że nie chce zapoczątkowywać żadnej służby dla Boga. Jedynie Bóg może zapoczątkować. W przeciwnym razie nie będzie to przyjęte przez Niego. Ogień nie sprawdzi nasze dzieło. Nie będzie on sprawdzał, jaki zasięg miało dzieło, jak mocne było, jak potężne, ale ogień sprawdzi, jakiego rodzaju źródło miało ono. Jest to złoto, srebro, drogocenne kamienie, czy inne materiały. Bracia, usługujący, musimy znać źródło naszego dzieła. Jeżeli źródłem jest człowiek, może być bardzo pomocne dla innych i inni uzyskują dzięki Twojej pracy pomoc. Ma to duży zasięg, ale czy źródłem są drogocenne kamienie, złoto, srebro? Jeśli nie, ogień to wykaże. Postęp Bożego dzieła musi odbywać się zgodnie z Jego mocą. Żadnego dzieła nie możemy realizować swoją własną mocą. To dotyczy środka, sposobu. Po angielsku mówimy rezultat nie usprawiedliwia środków. Robię to z dobrych pobudek, ale to nie usprawiedliwia środków. Pomogę wam wszystkim, bracie. Dam wam dużo pieniędzy, żeby wesprzeć wszystkie kościoły w ich poczynaniach i żeby tę pomoc obrabuje bank. I robię to z dobrych pobudek, żeby pomóc kościołom. Ale Bóg nigdy nie zaakceptuje takich środków. Tak jak źródło musi być święte, z Boga, tak samo środek musi być z Boga. W tych wersetach jest mowa o tym, że Duch musi być środkiem. Paweł mówi, że służy. W Dziejach Apostolskich Pan powiedział uczniom, żeby czekali w Jeruzalem na obietnicę Ojca. Gdy czekamy, jesteśmy poddani jednemu z najpoważniejszych sprawdzianów. Jeżeli znam Bożą wolę, to ją wykonuję. Po co czekać na nią? Pamiętacie historię Saula, któremu Samuel powiedział, żeby czekał 7 dni. Pierwszy Samuela 13. On już był gotowy, żeby walczyć. Czekał 5 dni, 7 dni. Samuel się nie pojawił. Więc zdecydował, że podejmie działanie bez niego. I jak już zaczął, pojawił się Samuel. Saul nie chciał czekać. Chciał coś zrobić. Był gorliwy. Chciał coś zrealizować, przeprowadzić, działać ze względu na Boży zamiar. Później powiemy więcej o Saulu. Był ambitnym, pysznym i zadufanym sobie. Myślał, że wie, co robi. Nie musi czekać na Samuela. To obnaża jego środki, że ufał sobie, własnej sile, a nie Bożemu Duchowi. Trzy. Wynik Bożego dzieła musi służyć Jego chwale. Żadne dzieło nie powinno kończyć się na naszej własnej chwale. To dotyczy wyniku naszej służby. Musi służyć służba Bożej chwale, nie naszej. Słyszałem, jak pewien współpracownik kiedyś mówił. Rozmawialiśmy o służbie w jakimś obszarze. Co ja z tego będę miał? Co tutaj jest dla mnie? Ile kontroli uzyskam? Jaki pożytek z tego będę miał? Bardzo przestraszyłem się tego, co on powiedział. Nie ma tutaj, gdy w służbie nic dla nas, dla ciebie, dla mnie, dla żadnego z braci. Celem naszego poświęcenia jest to, że stajemy się popiołem. Poświęcasz się Panu, żeby Mu służyć. Nie czeka cię dobra emerytura. Jaki dla tych, którzy usługują całym czasem, nie ma emerytury. Ja jeszcze o takiej nie słyszałem. Kto zyska chwałę? Nawet mała myśl o ukradzeniu trochę chwały, zyskaniu trochę chwały dla człowieka jest popełnianiem nieprawości świątyni. Bóg nie będzie dzielił z nami, dzielił chwały. Cała chwała należy się Jemu. Brad Lee wielokrotnie nam powtarzał. Bracia, gdy byłem pośród was, wiedziałem tylko, jak się trudzić. Nie interesowała mnie pozycja, nagroda, uznanie. Nie oczekuję tego. Bracia, co powiecie na te trzy sprawy? Wszczynanie naszego dzieła, środki do realizacji Bożego dzieła i wynik Bożego dzieła. Widzimy tu wiele światła. D. Nieprawo świątyni pociąga za sobą trzy skutki lub też kary. Gdy popełniamy nieprawo świątyni, albo z powodu nieczystego wszczęcia dzieła, postępów w dziele, i gdy cel naszego dzieła nie jest taki czysty, popełniamy pewne nieprawości. I jak widzisz, nie musicie być Korachem, żeby popełnić nieprawo świątyni. Nawet nieznaczący brat, który usługuje przy sprzedaży książek czy wprowadza świętych do sali, możecie popełnić nieprawo świątyni. I skutkiem tego będzie kara. Jakieś konsekwencje. Jeden. Utrata mocy życia. Człowiek się wypala. Twoja służba traci świeżość. Nie będę się pytał was. Każdy niech się zapyta Pana. Panie, jestem zangażowany w taką służbę. Czy służę w świeżości ducha? Czy usługuję dlatego, że robiłem już to przez minione 15 lat? Nie mogę zamknąć oczami, wejść do sklepu z książkami i nacisnąć guzik, który potrzeba. Po prostu to jest rutyna. Nie ma świeżego namaszczenia. Nauczyłem się od brata Lee, będąc przez lata z nim, że za każdym razem, gdy wychodził na tą platformę, żeby mówić, zawsze modlił się: Panie, zachowaj mnie jednym duchem z Tobą. Przykryj mnie swoją cenną krwią. Wydaje mi się, że mógł wygłaszać poselstwa na śpiąco, bez żadnego przygotowania. Ale nigdy nie odnieśliśmy takiego wrażenia. Zawsze ćwiczył się przed Panem, tak jakbym przemawiał po raz pierwszy. I mogę zaświadczyć, że za każdym razem, gdy byłem poproszony, żeby wygłaszać poselstwo, za każdym razem prosiłem Pana: Panie, nie chcę mówić swoich słów. Jeżeli Ty nie będziesz mówił, nie mam nic do powiedzenia. Za każdym razem, gdy mówimy dla Pana, powinno to wyglądać tak, jakbyśmy mówili dla Niego po raz pierwszy. To nie jest sprawa zdolności, doświadczenia. Jeżeli popełnimy jakiekolwiek z nieprawości świątyni, pierwszą konsekwencją jest to, że tracimy świeżość. Inni nie muszą wam o tym mówić, sami to wiecie. Utraciłem świeżość. Nadal mogę coś to samo robić, ale nie mam tej samej świeżości w tym. Być może popełniliście chociaż tylko nieprawość świątyni w jakiejś małej sferze. Dwa. Doświadczenie duchowej śmierci mogą wywiązać się w związku z tym nawet jakieś choroby lub pociągnąć to może za sobą śmierć fizyczną. Jeśli popełniamy nieprawość świątyni, możemy umrzeć albo zachorować, doświadczyć duchowej śmierci. Bóg nie pozwala, by ci, którzy tak grzeszą, dalej tak czynili. I trzy, sąd przed Trybunałem Sędziowskim Chrystusa. Przed tym Trybunałem żaden grzech nie będzie na tyle wielki, co nieprawość świątyni. Zanim Pan przyjdzie, każdy z nas musi przed Nim służyć. Ale robiąc to, musimy pamiętać, że będzie Trybunał Sędziowski. Dzisiaj nikt nie będzie Cię nie pochwyci Was. Możecie wciąż robić to, co Wam się podoba, ale pamiętajcie o tym, że będzie Trybunał Sędziowski. Watchman Nee napisał po chińsku taki hymn. Nie został on jeszcze przetłumaczony. Badli w jednej zwrotce mówi: każdego dnia ostrożnie, z ostrożnością będę podchodził do światła Twojego sędziowskiego tronu, żebym mógł przejść sprawdzian ognia owego dnia. Bradley też odwoływał się do tego hymnu kilkakrotnie. Bradley w swojej służbie był świadom sądu przed Trybunałem Sędziowskim i służył w świetle Trybunału Sędziowskiego Chrystusa. Nie chciał popełnić żadnej nieprawości przeciwko świątyni. Kolejne punkty przedstawiają szczegóły dotyczące tych każdej z tych trzech sfer. Boże dzieło wszczyna tylko i wyłącznie Jego wola. Nie mamy takiego prawa, aby wszczynać cokolwiek. Boża wola i tylko ona musi być początkiem wszystkich Jego dzieł. To nie nasza gorliwość, siła finansowa, nie nasze tytuły naukowe. Jesteś wielkim planistą, biznesmenem. To musi być Jego wola. I wyłącznie Jego wola. Tylko ona musi początkować. Poruszyło mnie to, co przeczytałem w książce Niebiańska wizja, napisanej przez brata Lee. Powiedział, że w niej, że brat, współpracownik, zamierza pojechać do jakiegoś miejsca i wykonać tam jakąś pracę. A gdy zostanie zapytany, dlaczego tam jedziesz? No, dlatego, że chcę coś dla Pana zrobić. Jeśli tak odpowie, działa jak polityk. Powinien odpowiedzieć, dlatego robię to dlatego, że Pan mnie prowadzi. Nie z powodu potrzeby. Nie, że chcesz coś zrobić, ale dlatego, że Pan prowadzi. Zawsze mam jakiś plan, ponieważ chcę zrobić to i tamto. To jest działanie polityczne. Jako należyty, usługujący, nie mamy planu. Podążamy za prowadzeniem Pana. Trwamy w boskim strumieniu. Pan poprowadził nas tutaj, do Japonii, do Rosji, do innych wielu miejsc. Nie wiemy, co robić. Często, gdy udajemy się do jakiegoś miejsca, przekracza to nasze możliwości. Nie jesteśmy w stanie tyle zrobić. Ale wystarczy, że mamy prowadzenie Pana. To wystarczy. To jest z Jego woli. On to zapoczątkował. Jeśli On coś zapoczątkował, będzie za to odpowiedzialny. Pan poprowadził nas do Londynu, żeby rozdawać tam Biblię. 80 tysięcy rozdanych Biblii. Nie wiemy, jak zatroszyć się o tych ludzi. Około 60% ludzi chce ponownego kontaktu. Myślę, że całe odzyskiwanie pańskie musiałoby się przeprowadzić do Londynu, żeby się o nich zatroszyć. I to chyba nie byłoby wystarczające. Ale czy z takich powodów mamy powiedzieć, że nie możemy tego zrobić? Co zrobić w takim przypadku? Zrobiliśmy to, dlatego Pan nas prowadził. Jeśli zrobiliśmy coś w wyniku Jego prowadzenia, On będzie odpowiedzialny za to, żeby się zatroszczyć o nich. Pan miał dwie ryby i pięć bochenków chleba, żeby nakarmić 5000. Nie musicie się o to martwić, jak ich nakarmić. Pan ma sposób. Jakiś sposób, żeby ich nakarmić. I to przekracza wasze możliwości i siłę.
The initiation of God's work. It has to be His will. We
dzieło zapoczątkowuje Jego wola. Nie mamy takiego prawa, by przyczynać cokolwiek. Boża wola i tylko ona musi być początkiem wszystkich i Jego dzieł. Nie próbujcie być doradcą Boga. W Joba 38. Jego przyjaciele przychodzą do niego i radzą mu w tym i w tamtym, a Jahwe mówi, co za słowa ciemności, i mówią o czym nie wiedzą. Ludzie lubią radzić Bogu, jak powinien postępować. Rzymian 11. Kto był jego doradcą? Bóg nigdy nie zatrudnił żadnego doradcy. Tak jak prezydent USA ma cały sztab doradców. Bóg nie potrzebuje żadnego doradcy, nie potrzebuje waszej pomocy. Nie możemy, jeszcze drugi, nie możemy uznać nic z Bożego dzieła za coś politycznego. Czy oznaczamy się świeżością wobec innych, zależy od tego, na ile świeżej są dla nas rzeczy duchowe. Postęp Bożego dzieła może odbywać się jedynie dzięki Jego mocy. Nigdy nie wypełniamy Bożej woli przy pomocy swoich zdolności. Bóg uzna jedynie swoją moc, swoją cenę. Gdy w Japonii idziemy do sklepu, nie przyjmą innej waluty, tylko jeden. Dlaczego? Dlatego, że to jest waluta w tym kraju, obowiązująca w tym kraju. Bracia, my służymy w Bożym kraju. Jakich pieniędzy będziecie używać? Tajwańskich, chińskich, amerykańskich? One nie mają mocy prawnej w Bożym kraju. Musimy używać Bożej mocy, Bożej siły. Dwa. Człowiek może poznać Bożą wolę, ale dalej istnieje niebezpieczeństwo, że będzie próbował wypełnić ją przy pomocy swojej własnej mocy, pomysłów, charyzmatu czy wymowności. Przykładem tego jest zrodzenie Ismaela przez Abrahama. Bóg obiecał Abrahamowi nasienie i to nasienie będzie dziedzicem. Minął jakiś czas i nie pojawiło się to nasienie. Abraham trochę się martwił i powiedział Sarze, że nie ma widoków na to nasienie, chociaż je Bóg obiecał. Dlatego uzgodnili razem, że żeby pomóc Bogu. Pojął Hagar i zrodził Ismaela. To był upadek Abrahama, który próbował użyć naturalnej siły, żeby wypełnić Bożą obietnicę. Bez wątpienia obietnica była z Boga, zapoczątkowana przez Niego. Bóg chciał jednak, żeby Abraham czekał na właściwy czas i zrobił to w właściwy sposób. Ale zamiast tego oni zaangażowali Hagar, która zrodziła Izmaela, który przez wszystkie wieki, aż po dziś dzień, kłopocze Boży lud. Z tego powodu Bóg zaniecha ukazywania się Abrahamowi przez 13 lat. Bóg swoim wysiłkiem chciał pomóc Bogu wypełnić Jego obietnicę, swoją naturalną siłą. Tak, wiemy, że Bożą wolą jest zbudować Kościół. Za każdym razem, gdy widzimy potrzebę w Kościele, wszystkie te służby, które muszą być w tym celu wykonane. I my podejmujemy to, może to zrobić. Mam doświadczenie w tym obszarze, poradzę sobie. Ale może najpierw przyjść do Pana. Najpierw pytamy, jaka jest wola Boża, a nawet jak ją znamy. Panie, jaki jest Twój czas? Jakie są środki? Chcesz, żebyśmy to przeprowadzili, żeby nie odbywało się to przez nas, nasze własne zdolności. W Mateusza 7 Pan powiedział, w królestwie wielu przyjdzie i będą pukać w dni królestwa, do drzwi królestwa. My zrobiliśmy wiele, wiele dobrych dzieł i wydawało im się, że wystarczy, żeby ich przyjęto na tej podstawie. Ale Pan powiedział do nich, nigdy nie znałem was. Inne tłumaczenie, nigdy nie zaakceptowałem tego, co zrobiliście. To wy sami wymyśliliście własny plan, obraliście własne środki. Zostali w ciemności na zewnątrz. Trzy. Duchowy musi być zarówno cel działania, jak i jego metoda oraz środki, które pozwalają nam osiągnąć Boży cel. W przeciwnym przypadku dopuścimy się nieprawości świątyni, wnosząc upadłe ciało do Bożej świątyni. G. Wynik Bożego dzieła służy Bożej chwale, nie naszej własnej. 1. Bóg od swego dzieła do swego dzieła wybrał słabych, głupich i pogardzanych przez świat. Pierwszy list do Koryntian 1:29, aby żadne ciało nie mogło się chlubić przed Bogiem. Bóg wybrał słabych, niską klasę, pogardzanych. Ponieważ punkt drugi, Bóg nie życzy sobie widzieć, jak zdobywamy chwałę. Możemy jedynie wejść do chwały Pana, jako ci, którzy są słabi i pogardzani. Nie możemy tego wykonać. Więc nawet nie odważymy się brać chwałę dla siebie. Bóg w swojej ekonomii wybrał wielu słabych, pogardzanych, żeby okazać przez nich swoją moc, siłę i chwałę. Trzy. Możemy być bardzo ubodzy i słabi, gdy tylko jednak przyjdziemy, choć trochę z pomocą braciom i siostrom i zbawimy kilka osób. Zaczynamy okradać Boga z chwały. Okradanie takie to popełnianie nieprawości świątyni. Bracia, możemy każdy z nas zapytać siebie nawzajem, ile razy ukradłem Pani Twoją chwałę? Wygłosiłeś wspaniałe proroctwo. Poselstwo. Ktoś poklepał Was po ramieniu po tym i powiedział, jak wspaniale mówiłeś, bracie. Wtedy jesteście w niebie. Wtedy kradniecie chwałę Bogu. Ona nie należy do was. Należy do Niego. To nie upadek, ale słabość usługującego, które mu przeszkadzają albo go osłabiają. Tylko sukces. To sukcesy sprawiają, że zbaczają. Widziałem tych, którzy popełniali wielkie błędy i upadki w Pańskim dziele, ale Pan ich odzyskiwał i w końcu podnosił i stali się, byli zdesperowani, żeby szukać Pana i Pan ich używał. Ale widziałem tych, którzy byli bardzo skuteczni w swoim dziele i stali się pyszni. I i odeszli. Ponieważ jeżeli wszystko jest takie pełne splendoru i sukcesu, musimy być uważni. Nie chcemy, nie mówię, że nie chcemy sukcesu, ale musimy mieć w tym świadomość, że żeby ten sukces nie posłużył szatanowi, żeby zrujnować moje serce. Gdy niektórzy zdobędą więcej duchowego poznania i doświadczenia, możliwe, że urosną w duchową dumę. Dalej będą działać sami i szukać swojej chwały. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że duchowe poznanie, doświadczenie, duma idą razem w parze ze sobą? To jest coś okropnego. 5. Nie ma nic bardziej obrzydliwego w Bożych oczach i bardziej niegodziwego w Jego dziele od dumy. Bóg odrzuca i sprzeciwia się pysznym. Słowo odrzuca znaczy, że ktoś nie jest już potrzebny, zaś słowo sprzeciwia się wykorzystywane jest przeciwko szatanowi. Nie chcemy, żeby Bóg was odrzucił, a nawet gorzej, żeby się wam sprzeciwiał. Gdy służycie Panu, chcemy służyć korzystając z Jego błogosławieństwa, a nie żeby Bóg wam się sprzeciwiał. Bóg sprzeciwia się pysznym. Dzisiaj czytałem 1 Samuela 15. Historia o Samuelu. Bóg nakazał Saulowi walczyć z Amalekitami i wytępić ich. Więc Saul to zrobił, ale zachował przy życiu króla i niektóre z bydła. Gdy Samuel to zauważył, modlił się bardzo całą noc, szlochał przed Panem, wiedząc, że Saul uczynił coś niewłaściwego, nie podążając całkowicie za Panem. Wtedy Samuel wstał rano, żeby spotkać się z Saulem. Saul poszedł, żeby postawić sobie stelę. Był taki szczęśliwy, że wygrał z Amalekitami i postawił pomnik dla siebie. Był bardzo podekscytowany tym, że zwyciężył Amalekitów. Błogosławiony jesteś, Samuelu. Wypełniłem to, co nakazał Jahwe. A Samuel powiedział, co to za baczenie owiec w moich uszach? Saul odrzekł, a od Amalekitów je przeprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, by je ofiarować Panu, Bogu Twemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi, rzekł wtedy Samuel do Saula. Przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. Ten oto powiedział. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla Izraela. Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Samuel rzekł Saulowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przeprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Saul był całkowicie poddany obsesji swojej ambicji. Spójrzcie, jak był pyszny, jak pewny siebie. Nawet kłócił się z Samuelem. Co w tym złego? Pokonałem Amalekitów zgodnie z tym, co Pan polecił. Zachowałem najlepsze ze zwierząt, żeby składać ofiarę Twojemu Bogu. A następny werset jest bardzo ważny, że Pan nie ma upodobania w ofiarach, lecz w posłuszeństwie. Dlatego właśnie Jahwe odrzucił Saula jako króla. Pan sprzeciwia się pysznym. Za każdym razem, gdy odnosimy sukces, istnieje niebezpieczeństwo, że upadniemy w pychę, co sprawi, że Jahwe będzie się nam sprzeciwiał. Teraz szósty punkt. W tym świecie wszyscy, których szatan oszukał, są dumni. Dumna osoba nie zna siebie. Kto zna siebie, nie zostanie oszukany. Cała chwała należy do Pana. Nie oczekujcie uzyskania żadnej chwały dla siebie. Zwykłe grzechy przechodzą z sąd kapłański, zaś nieprawo świątyni to obraza, która bezpośrednio dotyka Boga. I On sądzi ją bezpośrednio. Tak jest, gdyż świątynia należy do Boga, a nieprawo świątyni jest naruszeniem Bożej chwały i Jego samego. Dwa. Cytat z Batalii. To bardzo poważna sprawa. Mogę o tym mówić jedynie pod przykryciem drogocennej krwi. Proszę o Pańskie przebaczenie, a także o przebaczenie braci. Powiem to samo dzisiaj. Nie mówię z pewnością tego do Was, ale wierzę, że to jest Pańskie słowo do nas wszystkich. Musimy zdawać sobie sprawę i mieć świadomość, że istnieje nieprawo świątyni i że łatwo ją popełnić. Nieprawo świątyni to grzech przeciwko świątyni, świętości Boga, sprawiedliwości i chwale. I to powoduje taką zastój duchowy i rutynę, brak namaszczenia. Teraz wiemy, że gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, musimy przyjść do Pana i szukać Jego światła, które nas osądzi. Panie, czy mówię coś, robię coś przeciwko Twojej świątyni? Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Dwa. Bądźmy Bożymi współpracownikami, którzy wykonują dzieło Pana i obfitują w tym dziele, pozwalając Chrystusowi budować się w nas. W ten sposób On będzie mógł w nas wzrastać, przeobrażać nas i z nas wypływać, a przez to wbudowywać się w innych przez wzgląd na Kościół, który jest Bożą rolą, Bożą budowlą. W 1 Koryntian 3 to jest fragment, który odpowiada, koresponduje z tym fragmentem z liczb. Jedyna centralna praca, dzieło należy do Pana. To należy nam przypominać co jakiś czas. To Bóg jest właścicielem tego dzieła. Nie brat ni, nie brat Lee, nikt z nas. Pan właścicielem jest. Zawsze trzeba nam to przypominać. Nie jest to twoja czy moja praca, to jest praca pańska. W tym jednym, jedynym, centralnym dziele nie możemy polegać i ono nie może polegać na naszych zdolnościach. Najpierw musimy pozwolić wpracować się Chrystusowi w nas. Efezjan mówi, że my jesteśmy Jego dziełem, arcydziełem. Nie pole misyjne, to co na zewnątrz. My, ty i ja, jesteśmy Bożym dziełem. Potrzebujemy, żeby się w nas budował. Żeby to stało się środkiem do realizowania Jego dzieła i dzięki temu, że On się budowuje w nas, możemy wypływać Nim do innych. To będzie rezultat Jego dzieła. To dzieło musi być z Niego, przez Niego i ku Niemu. I owocem Jego powinno być Boży Kościół, który jest Bożą rolą i Bożą budowlą. To widzimy w 1 Koryntian 3, który odpowiada 18 rozdziałowi liczb. A Kościół jest Bożą rolą, która wytwarza złoto, srebro i drogocenne kamienie. Widzieliście taką rolę, która wytwarza takie materiały? Zazwyczaj rola produkuje żywe rośliny. A Boża, złoto, srebro i drogocenne kamienie, to są minerały. To nie jest coś żywego. Boża rola, która produkuje coś żywego, następnie wytwarza coś nieożywionego. Po pierwsze na Bożej roli następuje wzrost. Potem rośliny na tej roli stają się drogocennymi materiałami na Bożą budowlę. W jaki sposób możemy te dwie rzeczy żywe i nieożywione połączyć? Po pierwsze to wzrost, a drugie to przeobrażenie. W Arizonie, w Stanach Zjednoczonych jest skamieniały las. Te drzewa wpadały do strumieni i przez lata leżały tam, gdy woda przepływała przez nie, nad nimi, na przestrzeni lat, minerały, które były w wodzie, przedostały się do tego drzewa i na przestrzeni milionów lat nastąpiła petryfikacja. I to drzewo stawały się kamieniami. Piękne kamienie. To są teraz cenne kamienie, ale początkowo były drzewem. Ale dzięki temu tym minerałom stały się jak kamienie. Dzięki wzrostowi i przeobrażeniu. My, którzy byliśmy rolą, produktem roli, możemy stać się drogocennymi materiałami, złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami ze względu na Bożą budowlę, które służą Bożej budowli. C. Złoto, srebro i drogocenne kamienie oznaczają różne doświadczenia Chrystusa w cnotach i przymiotach trójjednego Boga. Te drogocenne materiały to owoce radowania się przez nas Chrystusem. Myślę, że wszyscy już jesteśmy z tym obeznani, że złoto, srebro, drogocenne kamienie odpowiadają boskiej Trójcy. Złoto to natura Ojca, srebro to odkupieńcze dzieło Chrystusa, Syna, a drogocenne kamienie odpowiadają dziełu przeobrażenia ducha. Myślę, że większość z nas wie o tym. Ale to, na czym mi dzisiaj rano zależy, to to, że ta wiedza nie przeszkodzi nam doświadczyć prawdziwego znaczenia, głębi objawienia i doświadczenia, które musimy posiąść odnośnie tych trzech spraw. To nie wystarczy wiedzieć, że odnoszą się one do cnót i przymiotów trójnego Boga, ale co złoto, srebro i drogocenne kamienie oznaczają dla mnie i w odniesieniu do Bożej budowli, co one oznaczają? D. Drogocenne materiały na Bożą budowlę wiążą się z trójnym Bogiem. Natura Ojca, odkupienie Syna i dziełem przeobrażenia Ducha. E. Stajemy się złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami na Bożą budowlę. Jak to pierwszy raz przeczytałem, wydawało mi się to proste. Przeczytałem to jeszcze raz i zapytałem siebie, co to jest? Złoto, srebro, drogocenne kamienie odnoszą się do cnót trójjedynego Boga. A tu teraz czytamy, że my stajemy się tym. Znajemy się złotem, srebrem, drogocennymi kamieniami na Bożą budowlę. Czym jest ta budowla? To my. Pierwszy Koryntian 3:15. Paweł mówi, wy jesteście Bożą świątynią. Bóg jest mieszkańcem, a my mieszkaniem. Jesteśmy budowlą, a trójjedyny Bóg który jest tymi trzema materiałami, a którymi my musimy się stać. I one muszą być budowane w ten budynek, w tą budowlę, którą my jesteśmy. Nie wiem, czy rozumiecie. Wprowadza to wielkie zamieszanie. Jeżeli zamieszało to wam, to znaczy, że to zrozumieliście. Jest tutaj głębokie objawienie i doświadczenie, o których mówi tutaj. Sama wiedza nie dowodzi, że naprawdę wiemy, czym są te trzy sprawy. Musimy dalej przed Panem zastanowić się, co te trzy rzeczy oznaczają dla nas. Jakie jest głębokie znaczenie tych spraw? Poza tym, że odnoszą się do cnót i przymiotów trójjedynego Boga. Nie wiem, czy jestem w stanie wyjaśnić wszystko. Zrobię, co w mojej mocy. Jeden. W Bogu Ojcu Jego życie i natura są złotem. W Bogu Synu Jego odkupienie jest srebrem, zaś w Bogu Duchu przeobrażenie jest drogocennymi kamieniami. Dwa. Aby budować tych materiałów, sami musimy się nimi konstytuować. Musimy nie tylko pozłocić, ozdobić na zewnątrz tymi rzeczami, ale być ukonstytuowanymi. Musimy ukonstytuować się naturą Ojca, odkupieniem Syna i przeobrażeniem Ducha. Jak będziemy budować z tych drogocennych materiałów? Brat Ron mówił o Bogu, który buduje i Bogu, który jest budowywany. Możecie znać Boga, który buduje, ponieważ że jesteśmy na tej ścieżce budowania, ale Bóg wbudowany, kim jest ten wbudowany Bóg? To Bóg, który przeszedł przez proces i został zwieńczony, stając się życiodajnym duchem działa w ich wierzących, odkupionych i odrodzonych, żeby udzielać wszystkiego tego, kim jest w Jego boskiej naturze i odkupieńczym dziele Chrystusa w Jego śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu do naszego wnętrza, żeby dokonać w nas pewnego przeobrażenia. W końcu nie tylko Bóg, który budowuje się w nas, działa w nas, ale wbudowany Bóg. Bóg został wbudowany do naszej istoty jako te materiały, złoto, srebro i drogocenne kamienie. Obecnie ten Bóg, którym usługujemy innym, nie jest tylko Bogiem budującym, ale wbudowanym. On jako złoto, srebro, drogocenne kamienie został wbudowany w nas. Jeżeli staniemy się takim człowiekiem, patrzą wtedy na wbudowanego Boga. Czym jest złoto? Złoto to boska natura Boga Ojca. W naszym doświadczeniu, jak to wygląda? Przyszedł brat do życia kościoła, wspaniały dżentelmen, nigdy nie traci panowania na siebie, jest ułożony, uległy, bardzo dobrze się zachowuje, nikomu nie sprawia kłopotu, wszyscy go lubią. Ale bracia, jest naturalny do szpiku kości. Nie w sposób negatywny. Urodził się takim miłym, uległym. Nigdy nawet nie pomyślał, że potrzebuje Boga, żeby być uległym. Ale pewnego dnia dzięki modlitwie, słowu poselstwa, Pan świeci na niego i mówi, spójrz na siebie. Wszystko to pochodzi z ciebie. Zaczyna się modlić. Dzięki temu, pod tym światłem, wyznaje, przychodzi do Pana i zaczyna się pytać siebie. Pytać Pana, czy gdy zrobię to, to będzie z ciebie, czy ze mnie? Zadajecie takie pytania, jeśli nie, wierzę, że tak, jeśli nie, to musicie pytać, tak. Takie pytania oznaczają, że złoto zostało, zaczęło być wbudowywane w nas. Wcześniej nigdy nie pytaliście o to, bo nie sądziliście, że coś niewłaściwego może być w tym, że coś robicie. Takie małe pytanie, czy to jest ciebie, jest oznaką waszego wzrostu i tego, że nieco ze złota, Bożej natury, zostało was włożone. I nie robicie czegoś zgodnie ze swoją naturą, w której wcześniej czuliście się wygodnie. Teraz pytacie, Panie, nie jestem taki pewny, że to jest ciebie. Zaczynacie się na niego otwierać. Pozwalacie w ten sposób Bogu Ojcu włożyć nieco z Jego boskiej natury do waszej istoty. Czym jest złoto? Srebro, przepraszam. Srebro oznacza odkupienie Chrystusa. Odkupienie angażuje trzy rzeczy. Zawsze trzy rzeczy. Położenie kresu, po pierwsze. Dwa. Przyprowadzenie z powrotem do Boga, odzyskanie dla Boga. I po trzecie, zamianę. Każde odkupienie musi zawierać położenie kresu, powrócenie i zamianę. Galacja 2:20 jest powiedziane. I tam mamy te trzy rzeczy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie ja żyję, Chrystus żyje we mnie, a obecne moje życie. Są tam trzy rzeczy, te trzy rzeczy. Prawdziwe doświadczenie odkupionego. Ten, kto doświadcza srebra, czyli odkupienia Chrystusa, zawsze będziemy nosić w sobie odczucie położenia kresu. Coś umiera, tak jak Paweł zaświadczył. Noszę wyrok śmierci w sobie. Ten stary, gorliwy, silny Paweł Saul z Tarsu. A teraz, po tym jak spotkał Pana, nosi wyraz śmierci w sobie, wyrok śmierci w sobie. Ten jego stary, gorliwy człowiek został zakończony. Następuje zamiana i powrót do Boga. Oto jak doświadczamy złota. Doświadczaliście srebra, przepraszam, srebra. Czy odnośnie siebie macie odczucie umierania dla waszych zdolności, gorliwości? Taka świadomość, odczucie to oznaka tego, że doświadczamy srebra. Chociaż na zewnątrz wszystko może wyglądać w porządku, jeśli chodzi o miłego brata, ale to pachnie naturalnie. Wiecie, że każdy niesie z sobą woń, pewną woń. Wszystko wydaje się w porządku, ale woń jest nie ta. Coś jest z nią nie tak. Ale gdy taka osoba pod wpływem światła Pana przychodzi do Pana i mówi, nie będę działał za szybko, zaczyna wydzielać inny zapach, inną woń. Ten, kto doświadcza srebra, śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania, wydobywa z siebie inny zapach. Bóg chce, żeby Jego dom był pełen woni zmartwychwstania. Jeśli umieramy dla siebie w śmierci Chrystusa i Chrystus nas zamienia, dodaje złoto i srebro do nas, a suma jednego i drugiego, złota i srebra, wytwarza drogocenne kamienie. Przeobrażenie ducha jako drogocenne kamienie to suma naszego doświadczenia natury Ojca i dzieła odkupienia Chrystusa. Trzy. Wzrastajmy w naturze Boga Ojca, odkupieniu Boga Syna i przeobrażeniu Boga Ducha. Wzrost ten czyni nas złotem, srebrem i drogocennymi materiałami na Bożą budowlę. Bracia, musimy wzrastać. Nikt z nas nie może osiągnąć takiego etapu, że powie, iż nie potrzebuje więcej wzrostu. Gdy macie 70 czy 80 lat, wciąż wzrastacie. Codziennie musimy mieć taką aspirację przed Panem. Panie, chcę wzrastać. Co oznacza wzrost? Nawet fizyczny wzrost związany jest z metabolizmem. Ludzkie życie dzięki metabolizmowi wzrasta. To, co ono oznacza? To znaczy, że coś zostaje wydalone, a nowy pierwiastek dodany do nas. Prawdziwy wzrost zawsze wiąże się z tymi dwoma procesami. Coś starego zostaje wydalane, a dodawane coś nowego. 4. W wyniku spożywania Chrystusa i jednoczesnym duchowym trawieniu, przyswajaniu i metabolizmowi, Chrystus staje się nami, a my stajemy się wówczas drogocennymi materiałami na Bożą budowlę. Bracia, dzięki takiemu metabolizmowi, wzrastając w nim i przeobrażając się, nie tylko przyjmujemy drogocenne kamienie, srebro i złoto, ale stajemy się tymi drogocennymi materiałami i stajemy wbudowani w Jego budowlę, budowlę Boga i człowieka, człowieka i Boga, jako ich wzajemne zamieszkanie. To jest wbudowany Bóg budujący i wbudowany. Powiem tylko tyle. F. Odwiecznym Bożym celem jest budowla. Świątynia zbudowana z drogocennych materiałów na Chrystusie. Jedynym fundamencie. Niech to będzie kontrolująca, zarządzająca nami, naszą służbą wizja. Bożym celem jest budowla, nie duchowość. Nie tylko dzieło, które odniesie sukces. Bóg musi uzyskać budowlę. Wzrost w boskim życiu wytwarza materiały na Bożą budowlę, mieszkania. Mieszkanie to Kościół, jest przyrostem, powiększeniem nieograniczonego Chrystusa. Najpierw pojawia się rola, która służy wzrostowi w życiu. Następnie budowla, która służy odwiecznemu Bożemu zamysłowi. Wzrost w życiu to coś organicznego. Efezjan mówi, że cała budowla rośnie w świętą świątynię. Ten boski budynek wzrasta. To jest organiczna budowla, która rośnie. Faktycznie budowanie Kościoła, Domu Bożego odbywa się w wyniku wzrostu w życiu wierzących. Nie mam czasu, żeby przeczytać tych wersetów z 1 Koryntian, Efezjan i 1. Wszystkie one mówią o tym, że nasz wzrost daje w rezultacie budowlę. Prawdziwym budowaniem jest wzrost w życiu. Na tyle budujemy się, na ile wzrośliśmy. Prawdziwa budowla zaistnieje, gdy będziemy wzrastać, czyli gdy się umniejszamy, a Chrystus w nas się powiększa. Budowla to nie tylko ma miejsce wtedy, gdy schodzimy się razem, koordynujemy. Budowla ma miejsce wtedy, gdy Chrystus wzrasta w nas i powiększa się w nas. To jest prawdziwa budowla. 4. Uczmy się również koordynować z przeobrażającym duchem, by doskonalić świętych, usługując im trójjedynym Bogiem jako złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. W ten sposób zostaną oni przeobrażeni przymiotami trójjednego Boga, które budują się w nich i staną się cnotami. Przedstawia to pieśń nad pieśniami. Znamy, jak poszukująca Pana w pieśni nad pieśniami była taka nieokrzesana, była klaczą w zaprzęgu Faraona, ale Pan przeobrażał ją później w lilię, gołębia i tak dalej. I to dzieło przeobrażenia nie było przeobrażone bezpośrednio przez trójjednego Boga, ale przez tych, którzy pomagali, którzy doskonalili. Trójjedyny Bóg mówi, że będziemy, uczymy ich miejscem złota. I upiększenie w włosach ze srebra i z... Czyli mamy tutaj te trzy materiały. Przeobrażenie to niebiańska, duchowa, boska, metaboliczna zmiana, jaka zachodzi w naszej istocie. Przeobrażenia w życiu Kościoła dokonuje przebudzający duch. gdy miłujący Chrystusa wchodzą do życia Kościoła, zaczynają się przeobrażać w wyniku przeróbki, której dokonuje Bóg. W tym dziele przeobrażenia muszą się ze sobą koordynować transporterzy, ci, którzy doskonalą poszukujących i pomagają im pomagać, poznawać Boga w Jego naturze i doświadczeniu, doświadczać Chrystusa. Są to tutaj mowa o tych szczególnych darach, apostołach, prorokach, nauczycielach, ewangelistach, nauczycielach. Musimy doskonalić młodszych, usługując ich boską naturą, dziełem odkupienia Chrystusa i przeobrażeniem ducha. Musimy szukać Pana w tym, jak to robić. To nie organizacja, podejmowanie działania. Polega to na wbudowaniu Boga we wszystkich świętych, pańskim odzyskiwaniu. Budować Kościół z drewna, natury, naturalnego człowieka, siana, upadłego człowieka, człowieka z ciała i słomy, czegoś, co pozbawione jest życia. Słoma to zboże ścięte, nie ma już ziarna, nie ma życia. Coś pozbawionego życia. To popełniać nieprawo świątyni. To szpecić Kościół, który jest Bożą świątynią, Bożą budową. Powinniśmy wobec tego budować złota, srebra i drogocennych kamieni. Na koniec przeczytam fragmenty z posługi na temat praktycznych punktów dotyczących scalania. Były one wygłoszone w czasie konferencji w 1994 roku. I po tej konferencji współpracownicy z Kalifornii przyszli do jego domu. I wówczas powiedział jeszcze jedno poselstwo do nas. To było piąte poselstwo. U niego w domu się miało to miejsce, ponieważ nie uwolnił do końca ciężaru na konferencji. Gdy Paweł mówił o tym, chodzi o rzeczywistość ciała Chrystusa, gdy Paweł mówił to, wykonywał budowlę. On położył jedyny fundament, to jest Jezus Chrystus. I teraz my budujemy na tym fundamencie, ale musimy uważać, z jakich materiałów na nim budujemy. Są dwie kategorie materiałów. Drewno, siano, słoma, to są rzeczy ziemskie. Druga kategoria to złoto, srebro i drogocenne kamienie. One są z ziemi, ale zostały przeobrażone boskim pierwiastkiem, z którego budujemy Kościół, czyli ciało Chrystusa. Wielu z was to współpracownicy, ale nie wiecie nawet, jakie ciężkie brzemię niosę za was. Ja jestem pewny, że coś ujrzałem, ale nie jestem pewny, że wy to ujrzeliście. Czy budujecie Kościół z tych ziemskich materiałów? Jeżeli tak, to właśnie szpecicie Kościół Boży. To znaczy, jest to w przeciwieństwie do upiększania. Bez was Kościół jako Boża świątynia zostanie takim, jakim jest, ale gdy wy przyjdziecie i tam, gdzie jesteście, będziecie budować z tych ziemskich materiałów, wówczas wasza praca pochodzi z naturalnego człowieka i ciała. Jest to niegodziwy pierwiastek. Możecie nawet pomóc ludziom, głosić Ewangelię i robić inne rzeczy, ale to, co robicie, jest pełne ciała, naturalnego człowieka i ziemskich rzeczy. Tego rodzaju praca to szpecenie Bożego budynku dzisiaj. Niósł takie ciężkie brzemię o to, że to nie tylko sprawa popełniania jakichś błędów, ale z powodu tego, że jesteśmy trochę niedbali, dotykamy Bożego zarządzania. Jeżeli nic nie robimy, może być w porządku, ale jeżeli zaczniemy coś robić nieostrożnie i budować z niewłaściwych materiałów, będziemy szpecić Bożą budowlę. Oby Pan przemawiał do nas, aby nas ostrzegł i zachował nas od popełniania wszelkiej nieprawości w świątyni, ale zamiast tego, żebyśmy budowali ze złota, srebra i drogocennych kamieni, to dokona Bożej budowli, zakończy Bożą budowlę. Czy moglibyśmy się pomodlić?